Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Wielkanoc to jedno z największych świąt chrześcijańskich. Świętuje się z okazji zmartwychwstania Pana, a świętuje się też kulinarnie. Tym bardziej, że okres poprzedzający to święto to okres postu. Wiemy, jak dzisiaj świętujemy, ale może zajrzyjmy w kartki historii i zobaczmy, jak świętowano w dawnej Polsce. Więc w ciągu Wielkiego Tygodnia największy ruch panował w kuchni, z której dolatywały smakowite zapachy przygotowywanych na święta potraw. Podniecały one apetyty domowników oczekujących z utęsknieniem rezurekcji, która oznaczała zakończenie postu i rozpoczęcie wielkanocnej batalii kulinarnej. Już w niedzielę palmową podczas uroczystych procesji znudzona postem czeladź miejska śpiewała: Jezus, Jezus jedzie, weźmie żur i śledzie, kiełbasy zostawi i pobłogosławi. No właśnie, żuru postnego jedzonego prawie codziennie miano już dosyć i urządzano pochówek żurowi, a bawiono się doskonale, gdy znaleziono osobę, na którą niejako przypadkowo można było wylać cały gar żuru. Nie dano też spokoju biednemu śledziowi i młodzież na cienkiej nici wieszała tego śledzia na drzewie, każąc go niby za to, że przez 6 niedziel panował nad mięsem, morząc ludzkie żołądki słabym posiłkiem swoim. Niecierpliwi czeladnicy śpiewali: dobre placki przekładane i kiełbasy nadziewane, daj mi, Chryste, zażyć tego, daj doczekać święconego. Albo: będę cię chwalił, żeś jest dobry, Panie, gdy sobie podjem szynki na śniadanie. Zuchwałe to naówczas piosenki, ale ujmujące szczerością wypowiedzi. A więc Wielką Sobotę zarówno po miastach, jak i po wsiach wypuszczeni ludziska zanosili do kościoła jaja oraz sól, które po poświęceniu kładziono na świątecznym stole. Jadło wielkanocne zależało oczywiście od zamożności domu, ale tradycyjnie podawano kiełbasę z gorczycą, chrzan, masło i pieczywo i oczywiście jaja, którymi się dzielono, składając życzenia. U bogatych mieszczan natomiast na stole można było znaleźć całe prosięta, wędzone szynki, modelowane z cukru lub z masła baranki, placki, babki, makowce, kołacze z miodem i owoce przeróżne. Zamożnej szlachty stoły były jeszcze obficiej zaopatrzone i na wielkim stole święcone składało się z przeróżnych wędlin, ryb w galarecie, mazurków, tortów, przekładańców i słynnych staropolskich bab. A propos staropolskiej baby, jej pieczenie to wydarzenie pełne emocji i prawie całe misterium. Otóż kucharka, pani domu i wszystkie kobiety zamykały się w kuchni na klucz, mężczyznom wstęp wzbroniony. Najwielszą mąkę pszenną przesiewano przez sito, w donicach ucierano setki żółtek z cukrem, w wódce rozpuszczano szafran, mielono migdały, przebierano rodzynki, tłuczono w moździerzach wanilię, robiono z drożdży zaczyn. Ciasto wkładano w formy babowe i nakrywano lnianymi obrusami, by baba się nie zaziębiła, bo wtedy nie rosła i miała zakalec. A kto by chciał babę z zakalcem? Więc w obawie przed przeciągami uszczelniano i okna, i drzwi kuchni. Wyrośnięte odpowiednio baby wsadzano do pieca, gdy już je wyjmowano, nierzadko z kuchni dobywały się dramatyczne okrzyki i płacz, że się zanadto baba zarumieniła lub usiadła. I to była wielka kompromitacja. Dobrze upieczone baby kładziono teraz najostrożniej na puchowych pierzynach, by stygnąc nie zgniotły się. Rozmawiano szeptem, jako że ich hałas mógł delikatnym babom zaszkodzić. Wystudzone baby pięknie i obficie lukrowano. Najsłynniejsze i najdelikatniejsze były baby puchowe i muślinowe. A państwo, jaką w domu babę mają?
Kurwes, kurwes, nad kurwesami, kurwes, kurwes.
No właśnie, a trunki? O nich nigdy nie zapominano, nawet w czasie postu. Jadło wielkanocne zapijano ogromną ilością trunków. Tradycyjnym napojem Słowian od dawien dawna i przez długie wieki było piwo oraz znakomite, podobno sycone miody. Znano i wino, ale dla wina godzina wybiła znacznie później. Natomiast lista piw staropolskich, wyrabianych w różnych miastach, obejmuje kilkadziesiąt pozycji. A najznakomitsze podobno było piwo z Warki, wareckie, co ilustruje ta opowieść z połowy XVI wieku. Papież Klemens VIII, przebywający w roku 1588 w Polsce jako legat stolicy apostolskiej, stał się wielkim entuzjastą znakomitego piwa wyrabianego w Warce. Gdy już jako papież w Rzymie ciężko zaniemógł, domagał się, majacząc w gorączce, piwa wareckiego, wołając: piwa di Warka, piwa di Warka. Kardynałowie otaczający łoże papieskie, sądząc, że chory wzywa pomocy jakiejś świętej, zaczęli się natychmiast modlić: Sancta Pira di Warka, ora pro nobis, Sancta Pira di Warka, ora pro nobis, Sancta Pira di Warka, ora pro nobis, Sancta Pira di Warka, ora pro nobis. Powróćmy do świątecznego stołu, tym razem magnackiego. Oto jak wyglądało święcone u księcia Sapiehy w Dereczynie, a działo się to za króla Władysława IV, panującego w połowie XVII wieku. A więc na stole stało cztery przeogromnych dzików, to jest ile części roku. Każdy dzik miał w sobie wieprzowinę, alias szynki, kiełbasy, prosiątka. Dalej stało 12 jeleni upieczonych ze złocistymi rogami, a faszerowanych zającami, cietrzewiami, dropami i pardwami. Te jelenie wyrażały 12 miesięcy. Naokoło stały ciasta sążniste, tyle ile tygodni w roku, to jest 52. Cudne placki, mazury, żmójckie pierogi, a wszystko wysadzane bakalią. Ślinka cieknie. Za tym było 365 babek, tyle ile dni w roku, a każda pięknie dekorowana napisami, że nie jeden tylko czytał, a nie jadł. A co zaś do bibendy, to stały cztery ogromne puchary winem jeszcze od króla Stefana napełnione, egzemplum czterech pór roku. Dalej 12 konewek srebrnych z winem po królu Zygmuncie, egzemplum 12 miesięcy. Następnie stały 52 baryłki winem cypryjskim, hiszpańskim i włoskim napełnione, in gratiam 52 tygodni. Jeszcze było 365 gąsiorków, tyle ile dni w roku, napełnionych winem węgierskim. A czeladź dworska miała 8700 kwart miodu, to jest ile godzin w roku. O, takich przyjęć magnackich wiele w historii zanotowano, a to, które państwu przedstawiłem, nie było najświetniejszym. Te wielkopańskie zbytki nierzadko rujnowały fortuny, jak i oczywiście zdrowie. Mikołaj Rej w swym dziele pod tytułem Żywot człowieka poczciwego chalił proste wiejskie przysmaki, a gromił wyszukane potrawy, pisząc: tak to z tych dziwnych wymysłów, jedno sprośna utrata, a potem łakomstwo. a potem różność wrzodów, a przypadków szkodliwych i rozlicznych. Przyznamy chyba panu Mikołajowi rację, mimo że on sam, pisząc tak rozsądnie, podobno nie należał do tych, którzy się mogli szczycić cnotą umiarkowania w jedzeniu i piciu. Smacznego!
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.